W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Zjednoczona Prawica zaprezentowała w sobotę Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy na czas po pandemii koronawirusa. To także fundament deklaracji programowej podpisanej tego dnia przez liderów Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienia oraz marszałek Sejmu. Polski Ład ma stanowić impuls rozwojowy dla kraju. Jego fundamenty to m.in. 7% PKB na zdrowie, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, gwarancja państwa wkładu własnego na mieszkanie i ograniczenie procedur przy budowaniu domów. Zasadniczym celem Polskiego Ładu jest, abyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy, ale jednocześnie jest to niezwykle ważne, żebyśmy wytyczyli nową drogę, mówił premier Mateusz Morawiecki.
My możemy sami zadecydować o naszym przeznaczeniu, sami zadecydować o drodze, którą wybierzemy. I Polski Ład jest właśnie taką propozycją. Jest propozycją nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych rozwiązań, a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls rozwoju. Rozwoju, który będzie tworzył nowe miejsca pracy, wysokopłatne miejsca pracy. To jest cel Polskiego Ładu.
Podczas prezentacji programu prezes PiS-u, wicepremier Jarosław Kaczyński zapewnił, że Polski Ład zmieni wieś i małe miasta. Wyliczył przedsięwzięcia, które skierowane będą do gospodarzy, m.in. spółki energetyczne dla rolników, spółdzielnie z możliwością stosowania instrumentów finansowych, które zapewnią możliwość inwestycji.
Ja na pierwszym planie postawiłbym ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Nową definicję, załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się go, bez zbywania go. To dzisiaj często bardzo poważna bariera dla ludzi już zmęczonych, którzy mają następców, czy to naturalnych, czy też innych. I to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Chcemy też po jakimś czasie, bo to jest duża praca, kodeks, opracować kodeks rolny. Ale są inne przedsięwzięcia, jak sądzę, istotne. Zacznę od takiego drobnego. Zwrot za akcyzę od hektara będzie o 10% podwyższony.
Rozwiązania dotyczące przestępczości gospodarczej, zaostrzenie kar za gwałt i pedofilię, walka z cyberprzestępczością oraz nowe regulacje dotyczące alimentów to część propozycji wchodzących w skład pakietu ustaw Bezpieczeństwo Plus. W sobotę przedstawił go prezes Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Mogę Państwu zapewnić, że w proponowanych przedłożeniach ustawowych idziemy tą drogą. Proponujemy inne rozwiązania, które również uderzają w wielką przestępczość gospodarczą, aferalną i mają na celu lepiej chronić polskich obywateli, polskie społeczeństwo, też polskich przedsiębiorców przed działaniami na wielką skalę oszustw, które uderzają tak w interesy indywidualnych obywateli, jak i w interes całego państwa.
Po prezentacji premier Mateusz Morawiecki zapowiedział konsultacje Polskiego Ładu i objazd po kraju. Do programu odniósł się już m.in. szef Solidarności. Polski Ład oceniamy z ostrożnym optymizmem. Wiele zaproponowanych rozwiązań wychodzi naprzeciw naszym postulatom, ale czekamy na szczegóły, oświadczył przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Pozytywnie ocenił m.in. zapowiedź zmian podatkowych, a zabrakło mu poruszenia kwestii emerytur stażowych. W sobotę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. Jego głównym celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat rodziny oraz wyzwań, jakie przed nią stoją. W tym dniu wspólnego szczęścia, zdrowia, bezpieczeństwa i dostatku życzyła Polakom m.in. para prezydencka. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda podkreślali, że rodzina to siła i należy o tym pamiętać przez cały rok. Para prezydencka zwróciła też uwagę na rolę państwa w trosce o dobry byt ekonomiczny, edukacyjny i zdrowotny rodzin.
Rodzina to środowisko, w którym przychodzimy na świat. Rozwijamy się jako ludzie, otrzymujemy miłość, wychowanie i przekaz podstawowych wartości. Szczęśliwa, dobrze funkcjonująca rodzina jest naszym oparciem i bezpieczną przystanią oraz pierwszą szkołą relacji międzyludzkich.
Jednak aby tak było, muszą być spełnione pewne podstawowe warunki. Dlatego państwa o nowoczesnych ambicjach, w tym również Rzeczpospolita, starają się zapewnić rodzinom poczucie bezpieczeństwa, także pod względem ekonomicznym, edukacyjnym i zdrowotnym.
A Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w tym kontekście przypomniało, że od początku rządów Zjednoczonej Prawicy przekazano ponad 2 miliardy złotych na tworzenie i utrzymanie miejsc opieki żłobkowej. Resort zamierza podjąć szeroką debatę społeczną na temat kolejnych programów pomocowych dla rodzin. W całym kraju w otwartej przestrzeni od soboty nie musimy nosić maseczek. Warunkiem jest zachowanie co najmniej 1,5 metra bezpiecznego dystansu od innych osób, przypomniał w aktualnościach dnia w Radiu Maryja rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zakrywanie nosa i ust nadal jest obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach, między innymi w kościołach, kinach czy w sklepach. Jak podkreślił rzecznik resortu zdrowia, zmierzanie w kierunku zakończenia pandemii będzie możliwe dzięki stosowaniu się do zaleceń i kontrolowaniu ewentualnych mutacji wirusa.
Jeżeli nie zagrozi nam jakakolwiek nowa mutacja, jeżeli będziemy postępować ostrożnie i służby państwowe, co już czynią, będą wyłapywać te wszelkie nowe możliwe mutacje, bo tutaj minister zdrowia zlecił podległym instytucjom sekwencjonowanie genomu wirusa właśnie pod kątem wykrywania mutacji. A sanepid przy wykrywaniu jakiejkolwiek nowej mutacji w Polsce, czy to indyjskiej, czy południowoafrykańskiej, od razu wdraża szybkie wywiady epidemiczne, kwarantanna, izolację i zdjęcie izolacji i kwarantanny dopiero po 14 dniach. Więc jeśli te nowe mutacje nam się nie rozwiną, nie rozprzestrzenią, to idziemy w tym kierunku rzeczywiście możliwego zakończenia epidemii. Ale nadal jednak to zagrożenie ze strony tych nowych mutacji jest.
Obowiązek zakrywania ust i nosa zniesiono ze względu na spadek zachorowań poniżej 10 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniem decyzja rządu będzie obowiązywała do 5 czerwca bieżącego roku. Limity zniesiono od soboty już także w pociągach. Zajmowane może być 100% składu. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego możemy też korzystać z ogródków gastronomicznych. Pod hasłem Zawód z sercem w sobotę odbyła się w Toruniu akcja promocyjna kierunku pielęgniarstwo zorganizowana przez studentów i wykładowców Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Jej celem było m.in. uświadamianie, jak ważną rolę społeczno-zawodową odgrywają pracownicy służby zdrowia. Na rynku staromiejskim studenci przeprowadzili m.in. warsztaty praktyczne z zakresu zdrowia publicznego w dobie pandemii. Przypomniano także zasady dotyczące ochrony zdrowia. Rafał Spachacz, kierownik Instytutu Nauk o zdrowiu w WSKSiM, podkreśla, że studia umożliwiają kształcenie i formowanie przyszłych kadr, a to niezwykle ważne zadanie.
Dlatego, że poza wiedzą merytoryczną jest także właściwa formacja w trosce o życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. To jest szczególnie ważne, tak jak słyszymy na każdym kroku, że chcemy wspierać medyków, dbać o kształcenie w zawodach medycznych na kierunku lekarskim i pielęgniarskim w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jest możliwość takich właśnie wyjątkowych studiów. Zawsze mówimy, że budujemy nowe pielęgniarstwo, jeżeli chodzi o jakość w podejściu do drugiego człowieka. Opieramy się na właściwych wartościach, formujemy studentów i poza kwestią wiedzy merytorycznej nowoczesnych laboratoriów, pracowni, mamy także poświęcone wiele czasu na poznanie także autorytetów w dziedzinie pielęgniarstwa, takich jak błogosławiona Hanna Chrzanowska.
Czym kierowała się przy wyborze studiów, mówi Joanna Józefowicz, studentka pierwszego roku pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Od zawsze się interesowałam człowiekiem. Jestem w Toruniu, więc nie muszę nigdzie dojeżdżać. Ale inna sprawa to poziom. Więc jednak wiadomo, że jak jesteśmy na uczelni katolickiej, to wiadomo, że ludzie patrzą się na etykę. Zajęcia mamy w każdym tygodniu, wiadomo. Mamy bardzo dużo bloków tematycznych. Pierwszy rok zawiera bardzo dużo teorii, na przykład ze zdrowia publicznego, farmakologii, anatomii itd. Natomiast w drugim roku już zaczynamy bardziej zajęcia praktyczne, już tak typowo.
Kierunek pielęgniarstwo znajduje się w ofercie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej od niedawna. Uczelnia proponuje także dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu opieki zdrowotnej pod nazwą Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia. Profesor Janusz Kawecki z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wystosował list do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ataku w sieci obywatelskiej Watchdog na Fundację Lux Veritatis. Zwrócił w nim uwagę, że działania Watchdog stanowią próbę doprowadzenia do zniszczenia Radia Maryja i Telewizji Trwam za pomocą procedury związanej z dostępem do informacji publicznej.
Przedstawiłem w liście sytuację, w jakiej znajduje się Fundacja Lux Veritatis, czyli koncesjonariusz koncesji na nadawanie telewizji Trwam oraz prowincja Zakonu Redemptorystów, która jest właścicielem koncesji na nadawanie Radia Maryja, że ci właśnie są atakowani przez Watchdog, I to w taki sposób, którym wykorzystuje się także pewne nieścisłości, a nawet, jak uważała pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, zapewne niezgodności z konstytucją ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Profesor Janusz Kawecki zaznaczył też, że w sprawie wytoczonej Fundacji Lux Veritatis chodzi tak naprawdę o to, by uderzyć w założyciela Radia Maryja i telewizji Trwam, ojca Tadeusza Rydzyka. Sieć Watchdog domaga się od Fundacji informacji na temat wydatkowania środków publicznych. Ta została udostępniona w granicach polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Watchdog wytoczył proces karny, mimo że sprawę wcześniej umarzała prokuratura, a sądy administracyjne przyznawały rację Fundacji Lux Veritatis. To dramatyczna sytuacja. Codziennie giną cywile, w tym kobiety i dzieci. Tak profesor Romuald Szeremetiew, były wiceszef MONU, skomentował eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Między Izraelem a radykalną organizacją palestyńską Hamas trwa wymiana ataków rakietowych. Według Palestyńczyków w trwających od poniedziałku atakach zginęło przeszło 140 osób, a ponad 1000 jest rannych. W sobotę Izrael wystrzelił rakiety, które uderzyły w blok, gdzie mieszczą się między innymi biura agencji Associated Press i telewizji Al Jazeera. Wcześniej w wyniku izraelskiego nalotu na obóz dla uchodźców zginęła 10-osobowa rodzina. Jak wskazał profesor Romuald Szeremetiew, niepokojące jest to, że obie strony mają argumenty polityczne do tego, by ten konflikt trwał.
Hamas ma aspiracje, aby decydować o autonomii palestyńskiej. Chciałby rozegrać wybory na swoją korzyść i oczywiście w tych wyborach chciałby użyć argumentu takiego, że walczy z Izraelem, że jest bardzo antyizraelski i tak dalej. Natomiast po stronie izraelskiej nie udaje się nam stworzyć kolejny raz rządu. Odbywały się chyba czwarte wybory i zainteresowany jest w tym, aby istniał stan napięcia, nawet walki. Obecny premier Netanyahu, któremu grożą presje natury karnej, ponieważ prokuratura postawiła mu zarzuty natury korupcyjnej. No i tak długo jak on jest premierem, to zdaje się, nie bardzo coś można zrobić.
W wielu miastach Europy odbywają się demonstracje solidarności z Palestyńczykami w obliczu eskalacji konfliktu między palestyńskim Hamasem a siłami Izraela. Największe zgromadzenia zorganizowano w sobotę w Londynie i Paryżu. W niedzielę w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.